Poranny gość Radia Rodzina.
Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, moim gościem porannym jest Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej i była minister sportu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy były wakacje od polityki? Udało się trochę odetchnąć, pani minister?
Tak, udało się. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz od wielu lat rzeczywiście udały mi się spokojne wakacje.
A jakie zdaniem pani było najważniejsze wydarzenie polityczne tego lata?
To odpowiedź jest oczywista. Wyjście Mateusza Morawieckiego z PiS-u, notabene sterowane w ten sposób właśnie przez Jarosława Kaczyńskiego, bo Morawieckiemu zależało na tym, żeby to wyjście nastąpiło dopiero teraz, we wrześniu, w październiku, czyli na początku sezonu politycznego. Natomiast Jarosławowi Kaczyńskiemu zależało na tym, żeby to wyjście nastąpiło wcześniej, tuż przed wakacjami, po to, żeby zostawić Polaków z takim przekonaniem, że oni na chwilę rozbłyśli i zgaśli. Bo bardzo trudno jest prowadzić aktywną politykę wtedy, kiedy mamy sezon ogórkowy i kiedy rzeczywiście w polityce niewiele się dzieje. Więc zdecydowanie to pęknięcie PiS-u jest najważniejszym i też bardzo niebezpiecznym jakby politycznie zjawiskiem.
A dlaczego?
Samo to, że PiS pęka, jest oczywiście czymś, co ja przyjmuję z radością. Natomiast mam takie wrażenie, że jest dość duża grupa Polaków, która może nabrać się na to, że to jest jakiś nowy byt polityczny, że to są jakieś nowe zamierzenia polityczne. Ja chcę przypomnieć tym osobom, że Mateusz Morawiecki był osobą, która rządziła Polską. Jeśli on dzisiaj mówi o swoich zamierzeniach, to bardzo łatwo sprawdzić, w jaki sposób ich realizacja wyglądała wtedy, kiedy on rządził. I okazuje się wtedy, że cokolwiek nie mówił jako i nie mówi w tej chwili jako swoje propozycje, to naprawdę miał szansę przeprowadzić, a działał w dokładnie odwrotnym kierunku. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to jest niebezpieczne, bo część wyborców centrowych ta oferta może skusić, a są to tak naprawdę takie błyskotki, którymi ktoś przed oczami naszym wyborcom potrząsa.
Zastąpi Polskę 2050 na scenie politycznej?
Nie zastąpi. Nie zastąpi, ale jakąś część elektoratu może odebrać. Mhm. Po tych pierwszych badaniach widać, że nawet z elektoratu Koalicji Obywatelskiej jakaś niewielka grupka ludzi odchodzi. Ja tego nie rozumiem, rozumiem w sensie takim, że ludzie chcą mieć nadzieję, że ludzie chcą zawierzyć komuś, kto tworzy, daje jakieś nowe otwarcie, jakąś nową szansę. Tylko to nie jest ten człowiek. On już miał swoje szanse, on już miał swoje możliwości. Pokazał to, co pokazał, czyli pokazał, że doprowadził Polskę do bardzo złej sytuacji gospodarczej, do tego, że nie mogliśmy sięgnąć po środki z KPO. To jego odpowiedzialnością jako szefa rządu jest cała sprawa związana z praworządnością w Polsce i Zbigniewem Ziobro, więc to jego odpowiedzialnością są całe te rządy PiS-u, może poza pierwszymi chyba dwoma latami pani Szydło.
Mhm. A jaka była największa kompromitacja polityczna w trakcie tych dwóch miesięcy? Może ta z ostatnich dni, personalna? Afera?
Kompromitacja dotyczy, zdecydowanie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest afera Zonda Krypto. Mhm. Natomiast trudno mi
się myślałam, że pani powie sprawę Barbara Mróz-Gorgoń.
To też jest sytuacja, która jest bardzo nieprzyjemna, ale ona jest oczywiście jest kompromitacją, natomiast ona jest nie przynosi jakichś wielkich szkód państwu polskiemu. Natomiast sytuacja z Zondą Krypto i z tą aferą, dlatego zawahałam się przez chwilę przy słowie kompromitacja, bo właściwie nie wiem, którego z różnych polityków czy współpracujących z politykami PiS-u, którą z tych osób uznać jako największą kompromitację, bo tutaj mamy i pana Piesiewicza, i spotkania pana Moskala gdzieś zagraniczne i wiele innych wątków, a wydaje mi się i mam głębokie przekonanie, bo cały czas mamy teraz takie sączoną taką informację, że są jakieś taśmy, że są jakieś nagrania.
Tak, w których uczestniczyli posłowie politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Więc myślę, że ta sytuacja będzie się rozwijała i że tutaj będziemy mieli no, bardzo wiele różnych kolejnych kompromitacji.
A czy powinna powstać komisja do spraw zonda krypto?
Wie pani, ja mam tu mieszane uczucia.
Śledcza oczywiście komisja.
Tak, komisja śledcza oczywiście, że tak. Ja mam tu mieszane uczucia. Być może to nie jest zły pomysł, tylko obawiam się, że pan Morawiecki, który zgłasza ten pomysł, to trochę sam sobie w stopę strzela, dlatego że ta komisja powinna sięgnąć też jego czasów i tego, dlaczego za jego czasów.
Na antenie RMF mówił wczoraj, że tak, że jak najbardziej można go przesłuchiwać, mógłby się poddać takiej komisji.
To mnie nie przekonuje, bo za jego czasów powinna powstać ustawa dotycząca kryptowalut. Nie mówię, że konkretnie zondy krypto, ale po prostu kryptowalut. I pytanie jest, dlaczego oni nie podjęli żadnych prac nad tego typu ustawą. Mówiłam już w mediach wielokrotnie, że uważam, że Koalicja Obywatelska również podjęła te prace za późno. Więc tu
jakby... 3 lata rządzą.
No nie, no trochę mniej, natomiast to zdecydowanie było za późno. Natomiast no, mam jednoznaczną opinię, że wina leży po stronie środowiska PiS-u plus Konfederacji. Nie mam tu naprawdę żadnych wątpliwości.
Choć w mediach różnie się na to patrzy.
Ja myślę, że jest trochę tak, że dla środowiska prawicowego ten typ rozliczania się, czyli poprzez różnego rodzaju operacje finansowe, które są nie do końca rejestrowane, nie do końca wiadomo skąd pochodzą pieniądze, łatwo je uprać, łatwo te pieniądze, które się nie do końca legalnie zdobywa, gdzieś umieścić i gdzieś po prostu nimi obracać. Przepraszam, dla tego środowiska, które lubi chaos, który nie lubi takiego bardzo wyraźnego porządku, że dla nich to jest po prostu zupełnie naturalne środowisko, oni je po prostu w sposób naturalny wspierali, ale niestety wspierali je bez opamiętania i bezmyślnie, bez refleksji na ten temat, że za tym może być jakaś niebezpieczna sytuacja.
Czy ta afera może zatopić PiS?
Zatopić nie, dlatego że my się podzieliliśmy dzisiaj w Polsce na dwa obozy, które wzajemnie sobie, których wyborcy wierzą w sposób absolutnie nieograniczony. Dlatego dzisiaj chyba nie ma takich afer, które mogłyby jedną lub drugą partię zatopić. Natomiast z całą pewnością jakaś grupa wyborców zada sobie kilka dodatkowych pytań i być może tych kilka procent, które tutaj zostaną przeniesione czy do niegłosujących, czy też na stronę demokratyczną, może mieć znaczenie w późniejszych wyborach.
Zapytam było ministra sportu, czy Radosław P., w sumie mogę powiedzieć, Piesiewicz, pogrąży wizerunkowo Polski Komitet Olimpijski?
Już pogrąża. Przed chwilą słuchałam w konkurencyjnej stacji wywiadu z Robertem Korzeniowskim, który mówił o tym raporcie, który powstał, Komitetu Audytowego, z którego wynika, że ta umowa, która została podpisana, no, była bardzo niekorzystna i dla związków sportowych, i dla samych sportowców, i dla Komitetu Olimpijskiego. Ale on też mówił o takim zjawisku jak to, że pan Piesiewicz brał pieniądze za negocjacje ze spółkami, negocjacje sponsorskie. Jako prezes, który był bardzo wysoko wynagradzany, brał sobie dodatkowe pieniądze. Co więcej, wynegocjowane pieniądze ze spółkami, głównie spółkami Skarbu Państwa, nie trafiały w pełni do Komitetu Olimpijskiego czy do Związku Sportowego, tylko on jeszcze odsyp sobie od tego czynił. Więc myślę, że będziemy się dowiadywali w najbliższym czasie bardzo wielu jakby nowych rzeczy dotyczących działalności pana Piesiewicza. Myślę, że tutaj sprawa jest jeszcze bardzo otwarta i absolutnie nie wierzę w to, że gotówką zawoził pieniądze za zegarek.
Dziś zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach. Czy wczorajszy protest nauczycieli to czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska?
O, to są takie łatwe plakietki. Ja myślę, że nauczyciele mają prawo czuć się rozczarowani i wielokrotnie też o tym mówiłam. To, że nauczyciele otrzymali bardzo wysoką podwyżkę, 30-33% na samym początku naszych rządów, to było coś, co im się absolutnie należało i w ogóle nie możemy do tego traktować jako coś, co było w jakikolwiek sposób nadmiarowe, bo nauczyciele po prostu nie dostawali podwyżek przez 8 lat PiSu. Jeśli to były podwyżki, to one po prostu nie nadążały za rozwojem gospodarczym, za inflacją i
No
tak
ale dziś
dalej.
płaca minimalna goni zarobki nauczycieli. Wie pani minister o tym.
Wiem, dlatego mówię o tym, że te podwyżki wynagrodzeń były absolutnie niewystarczające. Jeśli chcemy mieć dobrą edukację, edukacja jest dzisiaj podstawą wszystkiego. W tak szybko zmieniającym się świecie, w którym trzeba naprawdę bardzo szybko dokonywać zmian swojego nastawienia, paradygmatu, umiejętności, kompetencji itd., 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 to edukacja staje się absolutnie kluczowym obszarem. I w tym kluczowym obszarze, ta uwaga, którą państwo musi poświęcić, uwaga i w postaci pieniędzy, i w postaci szkoleń, i w postaci wsparcia specjalistów, i naprawdę głębokiej reformy polskiej szkoły, bo klasy są nadal przepełnione, bo nadal ci nauczyciele pracują na dwóch lub więcej nawet etatach, bo nadal mamy system, który jest skrajnie niesprawiedliwy, dlatego że dzieci, które mają pieniądze, mają dodatkowe angielski, mają dodatkowe korepetycje i mają dodatkowe zajęcia sportowe. I ten nasz system przestał wyrównywać szanse życiowe, a do tego powinien być system edukacyjny. Więc naprawdę ta uwaga, w moim przekonaniu, uwaga państwa polskiego jest absolutnie niewystarczająca i uwaga bezpośrednio poświęcona
A
nauczycielom.
wie pani, ile zarabia dziś początkujący nauczyciel?
No nie pamiętam dokładnie tej kwoty, ale to jest.
3 904 10 netto. Jak utrzymać się na
No.
przykład w dużym mieście jak we Wrocławiu, kiedy koszty życia są ogromne? 2,5 tysiąca wynajem, plus rachunki, plus wyżywienie. No, nie jest w
To jest
stanie młody człowiek.
absolutnie, tak, to jest absolutnie nie do zaakceptowania, no naprawdę. Mamy w tej chwili aferę związaną z wynagrodzeniami lekarzy. I jeśli porównamy sobie te dwa obszary życia, oczywiście lekarze mówią, my ratujemy życie. Okej, ratują życie, ratują zdrowie, ale naprawdę praca nauczycieli jest w moim przekonaniu tak samo ważna, bo oni decydują o naszej przyszłości, przyszłości każdego z nas i naszego społeczeństwa. I ta dysproporcja w wynagrodzeniach jest nie do zaakceptowania. Dlatego ja jestem po stronie nauczycieli w tym proteście, ale też mam świadomość, że zmiany systemowe dotyczące tego, w jaki sposób ta szkoła jest zorganizowana, też muszą mieć miejsce. I mam głębokie przekonanie, że dzisiaj nauczyciele nie mają adekwatnej reprezentacji w tych procesach.
A może nauczyciele to boomerzy i nie potrafią być elastyczni? Bo takie sformułowanie padło o nauczycielach podczas debaty o edukacji na kampusem Polska Przyszłości. Tezę sformułował poseł KO Adrian Witczak.
Tak. Ja nawet musiałam sprawdzić, który to jest, szczerze mówiąc, bo nie kojarzyłam zupełnie tego człowieka.
Pani Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, przyznała mu rację.
Trochę mi to
Słuchała
aż
pani
trudno.
tej wypowiedzi? Bo ja ją kilka razy
Czytałam,
odsłuchiwałam.
czytałam. Nie, ja nie słuchałam i czytałam, ale mi jest to nawet trudno komentować. Powiedzmy też sobie tak, nauczyciele są różni. Są wybitni nauczyciele i są tacy, którzy być może już nawet nie powinni pracować z dziećmi. Nadal tacy nauczyciele są. Ja pamiętam ze swojej szkoły nauczycielkę, która w moim przekonaniu nigdy, ale to nigdy nie powinna pracować z młodzieżą. I nadal takie osoby się zdarzają. Natomiast mówienie czegoś takiego, co oni powiedzieli, w sytuacji, w której to państwo nie nadąża za potrzebami edukacji, za potrzebami szkoły i za potrzebami nauczycieli, i rodziców, i dzieci, to państwo nie nadąża. To ja po prostu nie. Brakuje mi naprawdę trochę słów do skomentowania tego, co oni powiedzieli.
A czy nauczyciele nadążą za nową podstawą programową? od dzisiaj wchodzi w życie. Od dzisiaj także detoks od telefonów.
Doprecyzujmy, nowa podstawa programowa to klasa pierwsza i klasa czwarta i wychowanie przedszkolne.
Tak.
Ja jestem niezwykle jakby głęboko przekonana, że edukacja wczesno-dziecięca, czyli właśnie przedszkolna, nawet jeszcze w żłobku, jest czymś nieprawdopodobnie istotnym. Dobrze, że jest ta zmiana podstawy programowej, ale ona jest nadal niewystarczająca. Czy nauczyciele będą nadążali? Mieli całkiem sporo czasu na to, żeby przygotować się, więc mam nadzieję...
Ale ja czytam, pani minister, że jak mamy przechowywać telefony, skoro nie mamy skrytek do tego?
To jeśli słyszę tego typu sformułowanie, to mam wrażenie, że...
I obawiają się, że może ktoś zakraść się do na przykład szafki, może ukraść ten sprzęt, oni będą za to odpowiadać.
No nie, no to nie jest problem, który jest nierozwiązywalny i wydaje mi się, że naprawdę bardzo prostymi sposobami można tego typu problem rozwiązać. Więc absolutnie tutaj nie podzielam takiej opinii. Naprawdę bardzo niewielka ilość zaradności pozwala na to, żeby to rozwiązać. A dzieci nie powinny mieć telefonów w szkole. Dzieci w ogóle nie powinny mieć telefonów. Dzieci jako dzieci. Dlatego, że telefony po prostu szkodzą rozwojowi ich mózgu i to szkodzą w sposób, który... No ja mam wrażenie, że my przeprowadzamy jakiś eksperyment na skalę globalną nad tym, co się stanie z naszymi mózgami w dalszej perspektywie.
Czy służby powinny zbadać prezydenckie weto w sprawie e-dziennika?
Nie słyszałam nic na temat tego, czy tam były jakieś wpływy, ale gdyby miały być jakieś tego typu doniesienia, to tak.
No tak zasugerowała pani Barbara Nowacka, ministra edukacji.
Ja nic na ten temat nie wiem, ale gdyby się okazało, że były jakieś wpływy tych firm prywatnych, które są dostarczycielami dzisiaj usług dziennikowych, to tak. Mhm. Powiedzmy tutaj może wszystkim państwu, bo nie wszyscy wiedzą, że są dwie olbrzymie firmy, niektórzy mówią o trzech.
I płacimy miliony, znaczy rodzice płacą miliony tym firmom.
Rodzice płacą olbrzymie pieniądze, ale to jest jeden element. Drugi element to są dane naszych dzieci, które są przetwarzane przez firmy, które są zupełnie jakby podmiotami prywatnymi. Ja nie jestem przekonana o tym, że dobrze jest, że to jest dobra sytuacja, w której dane naszych dzieci są gdzieś po prostu w prywatnym obiegu, natomiast nie są pod kontrolą państwa polskiego. Nie rozumiem tego weta. Rodzice mogli mieć dzienniki elektroniczne za darmo, bo taka była propozycja. Dane dzieci mogły być chronione przez państwo, bo taka była propozycja. I nie rozumiem, dlaczego pan prezydent tego nie podpisał. Ja muszę powiedzieć, że jak
no właśnie między innymi o ochronie danych osobowych obawiał się to, co także postulowało ZNP o tym, że może ewentualnie nasze dane wyciekać.
A to jest jakiś, to byłby jakiś absurd, bo te dane mogą teraz wyciekać. Znaczy teraz nie są w moim przekonaniu pod wystarczającym zabezpieczeniem ze strony instytucji państwa polskiego.
No mieliśmy tego przykład niedawno, prawda? Moje dane wyciekły, nie wiem pani minister, czy pani wyciekły, ale ja sprawdziłam i tak się wydarzyło.
Nie sprawdzałam, natomiast dokładnie tak jest. Znaczy, to też prawda jest taka, że my żyjemy w takich czasach, że wszelkie dane mogą wycieknąć, ale ja wolę, żeby odpowiedzialność za to miało państwo polskie, a nie firma prywatna. Więc nie rozumiem tego weta. Naprawdę, ktoś, kto ma zarabiać na rodzicach naszych dzieciaków w szkołach, versus sytuacja, kiedy tę odpowiedzialność bierze na siebie państwo. Nie rozumiem tego weta. Ja jęknęłam, kiedy usłyszałam o tym wecie, bo wiem, że dla wielu rodziców, którzy mają, nie wiem, jakąś gromadkę dzieci, to jest naprawdę bardzo duże obciążenie finansowe.
A rozumie pani ministra, kierunek polityki dziś Centrum i Polski 2050?
Rozumiem, ale też mi jest to dość trudno komentować, bo to, To są bardziej ruchy związane z tym, żeby w odpowiedni sposób odnaleźć się na scenie politycznej wtedy, kiedy będą wybory parlamentarne, a nie skierowane na jakieś tworzenie rozwiązań dla Polaków. Więc z tego punktu widzenia ja to rozumiem, ale nie popieram, bo uważam, że politycy są od czegoś innego w polityce. Szkoda tego bardzo, tego rozdrobnienia centrum sceny politycznej, tej gry w pączkowanie kolejnych partii politycznych, bo być może tutaj będą jeszcze kolejne podziały. No ja to niestety bardzo się obawiałam takiego scenariusza wtedy, kiedy sama zdecydowałam się nie wejść do żadnej z tych formacji. No i te najczarniejsze scenariusze się spełniają.
Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Jak pani przeczuwa?
Myślę, że nie. Myślę, że była jakaś taka ewentualność, taka szansa, ale mam wrażenie, że ona się już zamknęła.
A ile?
Ale być może się mylę, nie wiem.
A ile daje sobie pani procent, że zostanie w nowym rozdaniu politycznym i powalczy o mandat posła w przyszłym parlamencie? Ja wiem, że pani zarzekała się na naszej antenie, że może pani zrezygnować, ale ostatnio słyszałam panią wypowiedź, że jakiś procent jest. To ile tego procentu?
Bardzo niewiele. Ja marzę o tym, że w Polsce powstanie demokratyczna partia Centrum, która będzie jednak jakąś próbą nowego otwarcia, jakąś próbą przekonania Polaków do tego, że nie tylko trwanie, ale też rozwój po tej stronie demokratycznej jest konieczny, jest niezbędne. Reformy wszystkich systemów państwa polskiego, a nie tylko jakieś kosmetyczne zmiany w stylu zajęcia się, nie wiem, zarobkami nauczycieli, przepraszam, lekarzy. Więc jestem przekonana, że taka partia reform i partia z demokratycznym obliczem jest potrzebna, jest konieczna, żebyśmy się rozwijali. Więc tej nadziei w sobie nie gaszę, ale wydaje mi się, że prawdopodobieństwo jest niezwykle niewielkie przy tym właśnie rozdrobnieniu obecnych partii, o którym przed chwilą mówiłam. Ubolewam nad tym, gdyby się tak stało, że taka partia by powstała i moja pomoc byłaby tutaj w jakiś sposób pomocna, znaczy no mogłabym być pomocna. To nie zamykam tak zupełnie tych drzwi, ale wydaje mi się to naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobne.
A kto liderem takiej partii reform z demokratycznym obliczem? Bo rozumiem, że to nie rozwój plus Mateusza Morawieckiego. Kogo pani widzi
nie,
w tej roli?
Absolutnie nie. No właśnie problem na tym polega, że w tej chwili nie mam poczucia, żeby były takie osoby na scenie politycznej. Ja nawet nie chcę jednego lidera. Ja bym chciała, żeby to była jakaś grupa kilku osób, która potrafi, po raz pierwszy pokazałaby, że można zarządzać kolektywnie, że można prowadzić również partię w taki sposób. Nie widzę dzisiaj takich osób i to jest to, nad czym najbardziej ubolewam, bo uważam, że jeśli taka partia nie powstanie, jeśli taka alternatywa nie powstanie, to przegramy te wybory, przegramy jako demokraci i niestety czarno widzę umoszczenie się prawicy na polskiej scenie politycznej. To nie tylko psuje, to nie tylko ludzie, którzy nas cofną w tym rozwoju, którego dokonaliśmy od 1989 roku. To są ludzie, którzy w moim przekonaniu mogą nas za jakiś czas wyprowadzić z Unii Europejskiej, wyprowadzić z zachodniego świata. I naprawdę uważam, że szkody, które ewentualnie kiedyś po nich będziemy naprawiać, znowu będą nas kosztowały dziesięciolecia.
I tu stawiamy kropkę. Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej i była minister sportu. Pierwszy poranny gość Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i wspaniałego nowego roku szkolnego życzę wszystkim rodzicom i wszystkim dzieciom.
A my do tego się przyłączamy.
Poranny gość Radia Rodzina.